pierwszym gościem w audycji Ludzie i Pieniądze jest profesor Dariusz Tłoczyński z Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Rynku Transportowego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim porozmawiamy o transporcie, porozmawiajmy chwilę o tym, co napędza transport, czyli paliwa, benzyna, ropa naftowa. Orlen uzyskał zgodę na połączenie z Lotosem. Ta zgoda jest obwarowana pewnymi warunkami merytorycznymi, między innymi sprzedaż znaczącej części stacji, około 300 stacji paliw, także inne działania, żeby nie zmonopolizować rynku. Natomiast eksperci oceniają, że jednak uda się uzyskać znaczące oszczędności, rentowność obu połączonych firm będzie ważna, to że będzie wyższa. To rzeczywiście jest tak ważne wydarzenie, najważniejsze wydarzenie, jak niektórzy mówią, na gospodarczym rynku w Polsce?
Wydaje mi się, że musimy tutaj też spojrzeć z punktu widzenia naszego regionalnego, gdyż Lotos jest to jeden z największe przedsiębiorstwo na Pomorzu, zatrudniające największą liczbę osób, a w związku z tym połączenie Lotosu i Orlenu stwarza pewne także możliwości rozwoju, ale i też niewątpliwie pewne zagrożenia, tak? No bo kiedy czytałem doniesienia prasowe dotyczące właśnie zagrożeń, w szczególności tych z punktu widzenia związków zawodowych, tam no pewne takie wątpliwości pojawiają się, tak? Chociażby nawet z punktu naszego jako miasta, z punktu widzenia regionu, istotne jest, czy na przykład centrala Lotosu zostanie przeniesiona do Warszawy albo do Płocka.
Firma ma zostać, firma ma pozostać zarejestrowana w Gdańsku. Są deklaracje, że zatrudnienie nie tylko nie spadnie, ale nawet w Gdańsku może wzrosnąć. Więc chyba te obawy regionalne, które oczywiście są zrozumiałe, one w dużej mierze są rozwiane. Chociaż oczywiście zawsze jest pytanie, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
Oczywiście i dobrze by się stało, gdyby cały czas firma się rozwijała. Natomiast proszę zwrócić uwagę, tak de facto będzie konkurencja dwóch firm jednego właściciela, bo rynek polski jest zdominowany w tej chwili przez rynek paliw, przez Lotos i przez Orlen. To także widać na chociażby na gdańskim lotnisku, gdzie samoloty są tankowane albo przez firmę Lotos, albo przez Orlen, firmę tak. Orlen.
No tak, być może te 300 stacji, które z sieci Lotosu trzeba wyodrębnić, one najprawdopodobniej zostaną zamienione na stacje za granicą. Po prostu Orlen już szuka partnerów do takiej wymiany. Być może to jest ten krok, żeby zapewnić, żeby ten rynek był jednak cały czas bardzo mocno konkurencyjny.
Tak, no musimy dążyć do tego, żeby nie powstała sytuacja monopolistyczna, bo to się może związać dla nas, jako dla konsumentów, z podwyżką cen, tak? A dążyć do tego, żeby jak najbardziej był to rynek konkurencyjny.
No to skoro już trafiliśmy na lotnisko i kto tam tankuje na lotnisku, panie profesorze, jak wygląda w tej chwili sytuacja branży lotniczej? Bardzo często się mówi, że po koronawirusie to właśnie branża turystyczna, branża lotnicza to są te, które są najbardziej stratne, są najmocniej odczuły skutki pandemii i tego zatrzymania milionów turystów w domach.
Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście przez kilka miesięcy nikt nie latał. Nie latali żadni przewoźnicy, nie latali żadni pasażerowie, a w związku z tym cała branża, nie tylko nie lotnicza, ale szeroko pojęta branża, która współpracuje z transportem lotniczym, ponosiła straty. Oczywiście każdy starał się w jakiś sposób niwelować te straty, chociażby poprzez między innymi zdywersyfikowanie źródeł przychodów. Tak, samoloty na przykład parkowały parkowali swoje samoloty na lotniskach. Z tego tytułu oczywiście porty lotnicze chciały uzyskać od przewoźników jakieś przychody. Dzisiaj powoli wychodzimy z tej sytuacji, kiedy analizowałem, jak powoli rośnie ruch lotniczy. Porównywałem go do sytuacji sprzed 2-3 lat, no to naprawdę mamy do czynienia z takim bardzo powolnym wyjściem z dołka. Oczywiście dzisiaj wielu pasażerów obawia się latać. Obawia się wsiąść do samolotu. Bo
tak, że zamknięty obieg powietrza, że się zarazimy koronawirusem w tym samolocie. Taka obawa jest powszechnie artykułowana między innymi. Albo, że nie wrócimy z miejsca, gdzie wybuchnie pandemia, prawda?
Wydaje mi się, że bardziej chyba chodzi o to, że nie wrócimy, albo zarazimy się gdzieś tam za granicą, tak? No bo proszę zobaczyć, Stany Zjednoczone, co róż wybucha nowe zjawisko epidemii. W Hiszpanii ta sytuacja też jest jakoś niepewna. We Włoszech ten rynek jest rynek pandemiczny, można tak określić, jest w miarę ustabilizowany, ale w nas tkwi jednak ta obawa, że czy jeżeli pojedziemy, mamy, proszę pamiętać, że mamy wakacje. Chcielibyśmy sobie odpocząć. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, tkwi nas ta świadomość, że zarażenie, czy wrócimy. Jeżeli coś wybuchnie za granicą, czy my wrócimy tutaj do kraju. I dlatego też podejrzewam, że część społeczeństwa, czy znaczna część społeczeństwa polskiego wybiera jednak wakacje i wybierze wakacje w Polsce.
Na wakacje w Polsce to znaczy, przepraszam, że raczej nie polecą samolotem, prawda?
Właśnie, dokładnie to chciałem właśnie skonkludować, że to raczej nie będzie transport lotniczy, to raczej będzie nawet nie transport kolejowy, a bardziej transport
własny
indywidualny.
Własny samochód, tak?
To samochód, tak, dokładnie. Natomiast kiedy obserwowałem właśnie, jak powoli rozwija się rynek lotniczy po pandemii, należy zauważyć, że mimo wszystko przewoźnicy czarterowi albo także przewoźnicy regularni, którzy współpracują z przewoźnikami czarterowymi, zaczynają oferować. Chociażby przykładem jest LOT. LOT, który oferuje bardzo ciekawe połączenia do destynacji turystycznych. Na reklamach możemy spotkać, że od 99 zł można polecieć z polskich portów lotniczych do Rzymu, do Chorwacji, do Grecji. Jest to w jakiś sposób też kreowanie popytu, bo jest to cena, która tak mniej więcej odpowiada przewoźnikom niskokosztowym.
Tak, to jest widać to mocne starcie właśnie na ceny.
Ale z drugiej strony, no, czy społeczeństwo, czy nasze społeczeństwo, ale generalnie czy społeczeństwa są gotowe i na dzisiaj, na czy przyczynią się do tego szybkiego rozwoju transportu lotniczego po pandemii. Proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy pracujemy, część z Państwa pracuje online, nawet rozmowy biznesowe pomiędzy partnerami zagranicznymi, konferencje, spotkania.
To wszystko jest zdalne, prawda?
Dzisiaj jest zdalne, dokładnie. I na tym też może ucierpieć, bo zwróćcie Państwo uwagę, że 80% przychodów transportu lotniczego, przewozu pasażerów, to jest generowana przez podróżujących w celach biznesowych.
Tak, w związku z pracą, a tu turystyka to jest 20-30% w zależności od,
tak jest,
od miejsca. Czyli tutaj czekamy na to, jak się ożywi jednak ten rynek biznesowy. A panie profesorze, już na koniec bardzo ciekawa analiza firmy raczej karnej związana z centralnym portem komunikacyjnym. I teraz tylko pytanie, czy w kontekście, oczywiście my tu mówimy o inwestycji rozłożonej na lata, ale czy w kontekście tych kłopotów branży lotniczej, które teraz są, my powinniśmy zastanawiać się nad jakimś etapowaniem tej inwestycji, czy to, co się dzieje, może mieć jakiś wpływ na to, że nie 2027, a 2029, czy ta rzeczywistość postpandemiczna jakoś mocno zmienia, czy powinna wpłynąć na plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja spojrzę z punktu widzenia naukowca, ponieważ pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, jak pan redaktor na początku audycji był raczył wspomnieć, a zatem każdy port lotniczy oddziaływuje na region. Region oddziaływuje na port lotniczy. Oczywiście na rynku zdarzają się sytuacji nieprzewidzianej. Nikt nie myślał o tym, że nawet jeszcze 8 miesięcy, 9 miesięcy temu, że pojawi się koronawirus, który spowoduje całkowity lockdown. Rynek jest nieprzewidywalny. Dzisiaj bardzo ciężko będzie rozpocząć pewien proces inwestycyjny. Oczywiście tutaj zgodnie z wszelkimi statystykami, z wszelkimi opracowaniami naukowymi, autorytetami z całego świata, zgodzić się trzeba, że każda inwestycja stymuluje rozwój gospodarczy.
Tak, szczególnie w okresie kryzysu.
Tak jest. I o tym mówią wszelkie, nie chodzi o raport Kearney'a, który mówi o, który analizował Centralny Port Lotniczy, ale wszystkie raporty związane z procesami inwestycyjnymi w transporcie. Na przykład odniesie się do transportu lotniczego. Airport Council International, czyli organizacja zajmująca się portami lotniczymi, właśnie wyróżnia ten wpływ bezpośredni. Ile osób pracuje na transporcie lotniczym bezpośrednio w otoczeniu transportu lotniczego. Proszę zwrócić uwagę, że port lotniczy, który będzie obsługiwał powyżej 10 milionów, takie są tendencje dzisiaj światowe, przyczynia się do powstania 0,85 miejsc pracy. To jeszcze trzeba odnieść się w kontekście regionalnych portów lotniczych.
To prawda. I panie profesorze, bo to jest długa dyskusja, ja tylko, niestety nie mamy czasu na nią, ja tylko przypomnę, że według tych danych zarówno polskiego rządu, jak i doradcy, który to analizował, w różnych okresach czasu nawet 90 tysięcy miejsc pracy w związku z tą inwestycją, oczywiście rozłożone to jest w czasie, więc no, trzymamy kciuki za tą inwestycję. A bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był profesor Dariusz Tłoczyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Pozdrawiamy. A naszym kolejnym gościem jest Piotr Stareńczak, portal morski.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Czasami patrząc na mapy, gdzie są statki, widzimy taką sytuację, że statki przypływające do Gdańska, szczególnie te duże kontenerowce, są potem tankowane pod Królewcem. I tutaj zarabiają na tym firmy rosyjskie. Czy jeżeli dojdzie do połączenia Orlenu z Lotosem, co wczoraj potwierdziła zgodę na to Komisja Europejska, jest nadzieja, że na przykład ten połączony koncern, nawet no, zakładając skalę jego możliwości, ta sytuacja się zmieni i w polskich portach będzie można bunkrować, czyli tankować nawet największe statki?
Trudno powiedzieć, dlatego że skoro dotychczas mający również własną działalność bunkrowania statków Orlen nie zaproponował niczego, nie jest pewne, czy synergia wynikająca z połączenia dwóch naszych koncernów energetycznych, czy ta synergia pozwoli na jakieś inwestycje, czy uruchomienie produkcji w taki sposób, by można było również te paliwa, o których pan wspomniał, oferować.
Czyli tutaj plusów trzeba szukać na lądzie, a może jeszcze jest niepewne, tak?
Tak mi się wydaje. Ja chciałbym jeszcze dodać, że rynek paliw okrętowych, żeglugowych jest dość hermetyczny. Mało się dosyć o nim słyszy, niełatwo zdobyć informacje, nawet podstawowe, statystyczne, przez co ten sektor jest, trudniej się poddaje obserwacji i takim publicystycznym omówieniom, jak nasze obecne. Orlen ma własną flotę zbiornikowców bunkrowych, w aktywnej, we własnej aktywnej zarówno na Pomorzu Zachodnim, jak i w Trójmieście spółce zależnej Ship Service. Ale trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat flota ta zmalała. Nie widać odbudowy i odnowy floty. Zmalała do dwóch bunkierek, Palisa i Romanka. Nie wiadomo w ogóle, czy Orlen był w bardzo dużym stopniu zainteresowany rynkiem paliw żeglugowych. Jeżeli chodzi o Lotos, to Lotos posiada własną jedną barkę z czarterowanym pchaczem i dostarcza paliwa jedynie w portach Trójmiasta. Nie wiadomo, czy połączenie tych sił da jakąś nową jakość. Nie wiadomo, czy nasze koncerny są w ogóle zainteresowane jakąś szerszą ofensywą na tym rynku, bo do tej pory nie było tego widać.
No to możemy sobie życzyć, żeby to się zmieniło, bo to jest jednak duży rynek i jest tu trochę pieniędzy do podniesienia. A skoro już padło słowo duży, mówimy w ostatnim czasie o statkach oddawanych do użytku, największych, seria największych kontenerowców. Najpierw Al Jazeera, kontenerowiec, który już przypłynął do Europy kilka tygodni temu, a teraz oddany niedawno do użytku HMM Gdańsk. W Gdańsku mogą się cieszyć statek z serii największych kontenerowców, które są obecnie użytkowane. Ten trend do budowania ogromnych statków, takich coraz większych, to jest coś, na co jesteśmy skazani na rynku kontenerowym?
Na razie chyba tak. Mimo kryzysu pandemicznego to się na razie nie zmienia.
Chociaż to są zamówienia sprzed pandemii, prawda?
Tak, oczywiście.
To wieloletnie projekty.
Tak, ale no, przy sprawności dalekowschodnich stoczni to nie trzeba więcej niż 2 lat, żeby od zamówienia do przekazania do eksploatacji taki duży kontenerowiec powstał. Chociaż oczywiście zdarzają się dłuższe cykle niż 2-letnie. Co ciekawe, ten statek, o którym pan wspomniał, HMM Gdańsk, wchodzi do eksploatacji właśnie w okresie problemów światowej gospodarki i spowolnienia wynikającego z pandemii. Z zeszłego tygodnia dane wciąż 40% portów obsługujących ruch kontenerowy doświadcza jeszcze zmniejszonej liczby zawinięć właśnie z tego powodu, zmniejszonej liczby zawinięć kontenerowców właśnie z powodu tak zwanych blank calls, czyli wymazanych, wykreślonych z planów zawinięć odwiedzin statków kontenerowych. Firmy, które eksploatują kontenerowce, wolą postawić kontenerowce na sznurek niż pozostawiać je w planie
zawinięć,
w planie rejsów. Tak, niż wysyłać niepełne. Nawiasem mówiąc, to wpływa zarówno na nieco wpływa na zmniejszenie czasu, znaczy przedłużenie czasu dostaw, pewne spiętrzenia. Statki, te, które pozostały na liniach, często chodzą napakowane, a czasami nawet dochodzi do tego, że części kontenerów nie zabierają i przedłuża się czas oczekiwania kontenerów w portach. Zaniepokojeni czy niezadowoleni sytuacji są załadowcy, właściciele, gestorzy ładunków, którzy twierdzą, że cierpią właśnie przez przedłużone czasami terminy dostaw, a także
no i tam jest czasami niepewność, kiedy ten ładunek dotrze. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie z branżą logistyczną.
Poza tym narzekają również na poziom fraktów, który wydawałoby się, że wobec zmalenia popytu, obniżenia popytu na usługi przewozowe powinny ceny fraktu spadać. Jednak właśnie przeciwdziałają temu armatorzy, odstawiając statki na sznurek i pozostawiając, to znaczy powodując, że te statki, które zostały na liniach, są pełne. No i to powoduje, że frakty nie spadają, stawki fraktowe nie spadają, a nawet czasami rosną.
HMM Gdańsk będzie płynął do Europy, ale najprawdopodobniej nie do Gdańska. Warto,
na pewno nie do Gdańska.
Tak, warto wybrać się do Rotterdamu, żeby zobaczyć ten statek? Czy to jest klasyczny kontenerowiec?
Szczerze powiedziawszy, zewnętrznie, wizualnie on się różni od tych, które zawijają do Gdańska, bardzo niewiele mniejszych. Bardzo nieznacznie się różni. To oczywiście jest zawsze okazja wprowadzania do eksploatacji nowego kontenerowca z większą ładownością, bijącego rekord. Jest oczywiście bardzo chętnie wykorzystywane przez firmy żeglugowe, armatorów do celów propagandowych, do celów PR-owskich i reklamowych, ale trzeba przyznać, że te zmiany czy skoki ładowności przy kolejnych rekordach w ostatnich latach są bardzo nieduże.
Tak, to już nie są takie zmiany znaczące. I przepraszam, panie redaktorze, niestety czas nas już ograniczył. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był Piotr Stareńczak, portal morski.pl. Do usłyszenia.
Dziękuję.